Drodzy w Chrystusie, Panu, bracia i siostry, tworzący tę eucharystyczną wspólnotę, zwłaszcza wy, drodzy parafianie tutejszej parafii, czcigodne siostry w charyzmacie albertyńskiej posługi ubogim, drodzy pielgrzymi, pozdrawiam was bardzo serdecznie w tym szczególnym miejscu, jakim jest sanktuarium świętego brata Alberta. Wraz z wami pozdrawiam księdza prałata, proboszcza tutejszej parafii, jego księży, współpracowników, wszystkich przybyłych kapłanów, a szczególnie księdza Stanisława Słowika, dyrektora naszej diecezjalnej Caritas. Moi drodzy, jakże piękne życiowe przesłanie w kontekście życia duchowego płynie z nauki Pana Jezusa, który swoim słuchaczom przypomniał: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Moi drodzy, kiedy patrzymy na ludzką historię w jej poszczególnych epokach, dziejów cywilizacji, kultury, widzimy ciągłe pragnienie ludzkiej natury do posiadania czegoś nowego, bardziej atrakcyjnego i zaspokajającego ludzkie aspiracje. Zło nadmiernego posiadania, którego obrazem jest chciwość, uświadamia nam swoje dramatyczne skutki dopiero wtedy, kiedy widzimy, jak to wszystko burzy nieporządek wokół nas. To chciwość sprawia, że rzeczy doczesne, których symbolem jest ewangeliczna mamona, stają się ważniejsze niż osoby, nawet te najbliższe. Nienasycony chęcią posiadania człowiek bardziej sobie ceni bogactwa wszelkiego rodzaju niż ludzi. Tym samym wychładza się jego serce w relacjach międzyludzkich, staje się obojętny na potrzeby bliźnich. Wtedy nie jest w stanie nikomu pomóc. A ten stan ducha nie tylko blokuje zdolność do prawdziwej miłości, lecz prowadzi do bolesnych i dramatycznych konfliktów między ludźmi. Ten stan ducha i życia nie jest wcale nowością naszych czasów, którego symbolem mogą być nowobogatcy, bo gdzieś ta chęć posiadania drzemie w każdym z nas. To nie tylko kwestia rzeczy doczesnych, ale chęć władzy, pierwszeństwa, chęć dominacji różnej natury, nie tylko fizycznej, ale i psychologicznej. Tak więc ten stan niedoskonałości, wręcz zła, może dosiągnąć każdego z nas. Co zatem może zrobić chrześcijanin, którego na chrzcie świętym Bóg obdarzył wielkim kapitałem łaski po to, aby kochał i służył, wierzył, przebaczał i dawał bliźnim nadzieję? Takie pytanie nie jest ważne tylko dziś z racji obchodzonej uroczystości, kiedy wspominamy piękną, pełną duchowego uroku postać świętego brata Alberta. To jest przede wszystkim pytanie o jakość naszego życia, aby spełniło się życzenie Jezusa, który mówił: wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze, nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. I kończył Pan Jezus tymi słowami: tak, niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Ku takiej ewangelicznej postawie, wyrażonej w życzeniu Jezusa, Bóg wychowuje nas darem swojego słowa. I wszelki wysiłek musi zaczynać się od siebie samego, aby wyjść z pełnej pokus, logiki reformy świata, Kościoła i bliskich bez własnego w niej udziału. Przesłanie proroka Izajasza z pierwszego czytania jest bardzo aktualne i nadal jest programem naszej duchowej odnowy. Rozerwać kajdany zła, zwrócić się ku potrzebującym, których symbolem są ludzie głodni i spragnieni nie tylko chleba, którego piękny zapach odczuwamy w tej świątyni, ale są spragnieni prawdy, wolności i sprawiedliwości społecznej. Jest to ogromna szansa dla uczniów Jezusa i dzieci Kościoła, aby w tej wspólnocie wiary odkrywać swoje powołanie. W tym dziele Bóg chce nas mieć takich, jacy jesteśmy, bez względu na nasze ludzkie zasługi czy osobiste przymioty. Moi drodzy, nowe ewangeliczne kwalifikacje do autentycznego świadectwa wiary zdobywamy, jeśli zakorzenimy nasze życie w Chrystusie. On ma być naszą życiową mądrością, wzorem szlachetnych zachowań, których źródłem jest łaska odkupienia i przyjęty dar uświęcenia. Szukanie Jezusa i Jego drogi zawsze będzie możliwe dzięki wewnętrznej gotowości pełnienia Jego woli. Młody człowiek, pełen dobrych intencji, żyjący wymogami Bożego prawa, jak sam odpowiedział Jezusowi: nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Zatrzymał się jedynie na prawie i na tym, czego ono się domagało. Ograniczony stanem posiadania wielkiego majątku, nie mógł przyjąć propozycji Jezusa, który patrzył na niego z miłością. Wtedy odszedł zasmucony, nie rozumiejąc, jak bogactwo dla samego bogactwa ogranicza ludzkie relacje z Bogiem. Pan Jezus w tej Ewangelii zapisanej przed świętego Marka odwołał się do ucha igielnego. I nie chodzi tylko o ucho dobrze nam znanej igle, ale w rzeczywistości odwołał się do bramy w murach miasta, które ma kształt ucha igielnego. Bo właśnie taka brama objuczonym w lęk wielbłądom blokowała absolutne przejście na drugą stronę. Święci zawsze w pewnym momencie rozumieli, że uwolnienie się od nadmiernej chęci posiadania dóbr doczesnych daje im przede wszystkim autentyczną wolność, a tym samym ich miłość do Chrystusa, Kościoła i bliźnich nabiera nowej jakości, o smaku ewangelicznej soli i blasku ewangelicznego światła. Tak zrozumiał to Adam Chmielowski, żyjący w latach 1845-1916. Patriota, dobrze zapowiadający się artysta, malarz i wreszcie zakonnik, założyciel zgromadzeń albertyńskich do posługujących ubogim. Na wiele lat przed jego wyniesieniem na ołtarze kardynał Karol Wojtyła nazwał go bratem naszego Boga. Późniejszy święty mawiał: nie mogę miłować po połowie. Są to dla mnie dwie otchłanie, które ciągną. Nie można pozostawać ciągle w połowie drogi między jedną a drugą. Moi drodzy, jego duchowy geniusz i jego talenty są obecne wśród nas nie tylko duchem. Spoglądamy na obraz ekcechomo. Oto człowiek, bo to właśnie w Chrystusie cierpiącym, niejako w zwierciadle, zobaczył godność człowieka sponiewieranego, odsuniętego na margines, tego, na którym się już nikt nie pochylił z racji złego moralnego życia, obyczaju i wielu innych niedoskonałości. Ale też są obecne wśród nas jego relikwie. Ta część jego ciała, które w braciach pokochał tak, jak trzeba kochać Chrystusa, który, będąc Synem Bożym i prawdziwym człowiekiem, przez ludzkie ciało stał się narzędziem naszego odkupienia. Moi drodzy, ewangeliczna miłość, której doskonałym wzorem jest Jezus Chrystus, nie znosi połowiczności, ale cała musi być wierna w relacji do Boga, ale także z taką samą miarą musi być skierowana do bliźniego. I nie do tego daleko, ale w małżeństwie, w rodzinie, w życiu kapłańskim oraz w trosce o potrzebujących. Dziś na nowo jesteśmy zaproszeni do takich ewangelicznych postaw, uwiarygodnionych naszymi dobrymi wyborami i codzienną postawą życia. Jezus Chrystus, nasz Pan i Odkupiciel, patrzy na nas z nie mniejszą miłością niż na młodzieńca dzisiejszej Ewangelii. Inspirowani darem Bożego Słowa, umocnieni łaską sakramentów świętych i przebrani w autentyczną szatę dzieł miłosierdzia, żyjmy i postępujmy tak, aby nie zasmucać boskiego oblicza Jezusa. Taką drogą poszedł nasz święty. Idźmy Jego śladem. Amen.